A chciałbym dzisiaj mówić o rzeczach, które często przez naszą głowę gdzieś tam przemykają. Są ważne, istotne, ale może nie zawsze potrafimy się z nimi jakoś uporać. Zacznę od historii pewnego człowieka. Bohater tej historii urodził się dosyć dawno, 29 września 1511 roku w takiej miejscowości Villanueva de Siena. Jako dziecko był bardzo zdolny. Kiedy miał 14 lat, znał grekę, łacinę, hebrajski, w dodatku bardzo szeroką wiedzę z dziedziny filozofii, matematyki oraz teologii. Jako młody człowiek towarzyszył pewnemu dostojnikowi kościelnemu. Nazywał się Juan de Quintana i był spowiednikiem króla Hiszpanii Karola V. Sporo z nim podróżował i mógł patrzeć, co się dzieje na terenie ówczesnej Hiszpanii, obserwować, jak działa Kościół. Zauważył, że działo się tam nie zawsze dobrze. W owym czasie, był to czas średniowiecza, jak wiecie, bardzo często zmuszano niektórych ludzi, Żydów, muzułman, do zmiany religii, przyjęcia chrześcijaństwa i robiono to na siłę. Bardzo się to temu młodemu człowiekowi nie podobało. Kiedy miał 16 lat, zaczął studiować prawo na Uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Właśnie tam po raz pierwszy zobaczył na własne oczy Biblię. Poczuł głód, jakąś taką pasję, żeby tą księgę poznać. Czytał ją po kryjomu, bo nie wolno było jej oficjalnie studiować. I w końcu przeszedł, jak to się mówi, od deski do deski. Wiedział, co w niej jest, wiedział, co można w niej znaleźć. Ale im bardziej wnikał w treść Pisma Świętego, to coś się działo z jego relacjami z Kościołem. Widział, że w Kościele nie wszystko jest tak, jak być powinno. Że w Kościele doszło do wielu dziwnych zmian, których w żaden sposób nie można było wytłumaczyć przy pomocy Pisma Świętego. Był tym strasznie rozgoryczony, był tym bardzo zasmucony. Myślał, modlił się, poszukiwał. Zaczął w końcu czytać Biblię w językach oryginalnych, w hebrajskim, aramejskim, w języku greckim. I w pewnym momencie zrozumiał, że doszło do czegoś naprawdę dramatycznego. Zrozumiał, że obraz Boga, że idea Boga została przez chrześcijan, przez rzymskich cesarzy wypaczona. Doszedł do przekonania, że w Biblii w żaden sposób nie może znaleźć nauki o Trójcy. Czytał ją i tam, i z powrotem, i nie mógł tego tam znaleźć. Miał 20 lat, kiedy napisał słynne dzieło De Trinitatis Erroribus Libri Septem, czyli o błędach Trójcy Ksiąg Siedmioro. Pisał tam mniej więcej tak. W Biblii nie ma żadnej wzmianki o Trójcy. Boga poznajemy przez Chrystusa, a nie przez nasze zarozumiałe koncepcje teologiczne. Biblia nie wspomina o Trójcy, mówił nawet jedną sylabą. Takie były jego poglądy. Kiedy myślał o katolikach, o protestantach, był to czas wielu dysput teologicznych, mówił tak. Ani się z nimi nie zgadzam we wszystkim, ani się nie sprzeciwiam jednej czy drugiej stronie. Wydaje mi się bowiem, że wszyscy mają trochę racji i trochę się mylą, ale każda ze stron zauważa błędy u drugiej, natomiast nie widzi ich u samej siebie. Kiedy mieszkał w Paryżu po raz pierwszy, zetknął się z jednym z wielkich reformatorów chrześcijaństwa. Na pewno słyszeliście o Janie Kalwinie, prawda? Jest to założyciel, jeśli tak można powiedzieć, kościoła ewangelicko-reformowanego. I właśnie tam zaczęli w Paryżu rozmawiać. A były to dyskusje burzliwe, naelektryzowane, bo każdy z nich jako młody człowiek miał w sobie tyle żaru. Zresztą, czy łatwo jest rozmawiać o Bogu bez emocji? Kiedy spotykamy kogoś, kto wierzy inaczej, a chcielibyśmy, żeby był zbawiony, no to zrobimy wszystko, żeby go przekonać. Nie jest tak? No tak jest. W kwestiach naszej wiary, w duchowości, trudno jest o kompromis. Jeśli w coś gorąco wierzymy, to chcielibyśmy, żeby inni wierzyli tak jak my. To jest naturalne. A jeśli spotyka się dwóch takich ludzi, mamy burzę. To jest więcej niż pewne. A więc między tym młodym człowiekiem a Janem Kalwinem wywiązało się wiele burzliwych dyskusji. W końcu Kalwin wpadł na pomysł, który może nas przerazić. Wiecie, co zrobił? Kalwin doniósł na tego młodego człowieka do inkwizycji. Wydał go w ręce sądu kościelnego. On, protestant, wysłał tego swojego adwersarza w ręce sądu kościelnego. Ale ten człowiek miał swoich przyjaciół, pomogli mu uciec. Uciekł. W konsekwencji na stosie zamiast niego spalono kukłę. Przez jakiś czas korzystał z wolności, ale pewnego dnia podjął pomysł samobójczy. Mianowicie przejeżdżał przez Genewę, podróżował gdzieś, a w Genewie wtedy sprawował rządy nie kto inny, ale właśnie Jan Kalwin. Schwytano go, przeprowadzono proces, w czasie którego ten młody człowiek ścierał się teologicznie z Janem Kalwinem i wreszcie 27 października 1553 roku został skazany na spalenie. Postawiono kolejny stos. Historycy mówią, że był to chyba jedyny człowiek w historii, który został spalony podwójnie. Raz przez katolicką inkwizycję, a drugi raz przez protestanckiego Kalwina. Kim był? Nazywał się Michał Servet. Był człowiekiem, który szukał Boga, który być może miał poglądy, z którymi dzisiaj trudno nam byłoby się zgodzić, ale on takie poglądy wyznawał. Czy rzeczywiście Michał Servet miał rację? Czy musiał swoją wierność sumieniu przypłacić śmiercią? Czy to jest ważne, jak sobie wyobrażamy Boga? Czy te wszystkie dyskusje na temat, czy jest Trójca, czy jej nie ma, czy one są tak ważne? Czy one powinny dzielić? Czy one mają wpływ na twoje i na moje zbawienie? Czy Michał Servet znał Boga? A może inaczej, co to znaczy znać Boga? Czy mogę o sobie powiedzieć, czy ty możesz powiedzieć o sobie, że znasz Boga? Znasz? Pytanie jest niezwykle ważne. Co w praktyce oznacza poznanie Boga? 10 wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa potężny król Izraela Salomon zgromadził lud, ażeby poświęcić w modlitwie Bogu potężną, przepiękną świątynię. Gdyby istniała do dzisiaj, byłaby niewątpliwie jednym z cudów świata. Tak piękna była. Tenże wielki myśliciel, autor wielu przypowieści, mędrzec Salomon, tak się modlił do Boga. Znajdziecie ten fragment modlitwy w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale 8, tam 26 do 29 wiersz. I modlił się tak. Boże Izraela, potwierdź proszę swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawida, mego ojca. Ale czy naprawdę, pierwsza księga królewska 8, 26 do 29. Ale czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. Wejrzyj na modlitwę swojego sługi, na jego błaganie. Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie. Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje. Co mówi Salomon? Słyszycie? Boże, jest piękny dom, zrobiłem to z całego swojego serca, tak jak umiałem najlepiej, ale czy to jest możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe, żebyś Ty, Boże, wielki Boże, którego niebiosa niebios nie mogą ogarnąć, żebyś Ty zamieszkał w tym domu? Czy to w ogóle może się zdarzyć? Salomon nie miał wątpliwości, że Bóg Izraela jest Bogiem nieogarniętym. Jest Bogiem, którego nie da się zaszufladkować, ograniczyć, opisać, że żaden ludzki umysł nie jest w stanie do końca Boga zrozumieć. On to wiedział. Żadne stworzenie, ani ludzie, ani aniołowie nie mogą zamknąć Boga w klatce swojego intelektu, bo Bóg się ciągle nam wymyka. Wiemy o Nim dosyć dużo. Ale ciągle niezmiennie Bóg pozostaje dla nas tajemnicą. Co mówi Bóg? W księdze Izajasza w 55 rozdziale, wierszu 8 i 9 czytamy. Myśli moje to nie wasze myśli. Drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Bóg nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Kiedy kierujesz swoje oczy ku niebu, kiedy próbujesz mnie sobie wyobrazić, pamiętaj, nie uda ci się to do końca. Będziesz się starał, staniesz na palcach, ale i tak nie ogarniesz mnie, bo ja się tobie wymknę. Ja jestem kimś, kogo nie będziesz w stanie do końca ogarnąć swoim umysłem. Po prostu nie będziesz w stanie. Co to znaczy poznać Boga? Apostoł Paweł, pisząc do Rzymian, do pogan, do chrześcijan, którzy wywodzili się z kręgu pogan, pisał tak. Jest to list do Rzymian, rozdział 1, wiersz 19-22. To bowiem, pisze apostoł Paweł, co można wiedzieć o Bogu, zostało im, ludziom, poganom, objawione. Sam Bóg przecież im to objawił. Poprzez to bowiem, co zostało stworzone, gdy świat zaczął istnieć, poznaje się to, co w nim niewidzialne, łącznie z jego odwieczną mocą i bóstwem. Tak więc nie mają żadnej wymówki, choć bowiem Boga poznali, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz w swoich pomysłach utracili wszelkie rozeznanie, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach. I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Co mówi apostoł Paweł? To bowiem, co o Bogu wiedzieć można. Innymi słowy, są takie rzeczy, które ogarniamy w Bogu, które rozumiemy, które są dla nas, które jakoś potrafimy sobie ułożyć, ale ile jest takich, których nie rozumiemy? Ile jest takich, których nie ogarniamy? Bardzo często próbujemy rozmawiać o Bogu, nie pamiętając, że On jest święty. Nie pamiętając o tym, że największe świątynie nie ogarniają Go, mało tego, niebiosa niebios nie są w stanie Go ogarnąć, a my rozmawiamy o Bogu, tak jakbyśmy wszystko o Nim wiedzieli. Co znaczy znać Boga? Apostoł Paweł pisze, to bowiem, co można wiedzieć o Bogu, zostało im, pamiętacie to słowo? Objawione. Innymi słowy, to nie my wspinamy się po jakiejś wysokiej drabinie do nieba, ale to Bóg wstępuje pośród nas i zaczyna nam o sobie mówić. I to On decyduje, ile chce nam powiedzieć, jak chce nam powiedzieć, w jakim czasie chce nam to objawić. To On, a nie my. Chciałbym z wami przeczytać trzy fragmenty Biblii. Pierwszy z nich to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział i tam 15-17 wiersz. Pan Jezus pyta, za kogo mnie uważacie? Odpowiadając na to Szymon, Piotr rzekł, Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. A Jezus oświadczył, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, gdyż nie ciało ani krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Dlaczego Pan Jezus pochwalił Piotra? Za co? Bo Piotr zaczął rozumieć. Zbliżył się do tej niesamowitej tajemnicy Boga. Jesteś błogosławiony, Szymonie. Bo nie ciało i krew, a więc nie ty jako człowiek ze swoimi zdolnościami, ale to Ojciec mój objawił się tobie, objawił jak jest naprawdę, objawił tą tajemnicę Bożego działania. W tej samej Ewangelii, w rozdziale 11, wiersz 25-27, Pan Jezus mówi tak. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersz 25-27. Jezus rzekł, uwielbiam cię, Ojcze, Władco nieba i ziemi. I żeś zakrył to wszystko przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś całkiem maluczkim. Tak, Ojcze, tak sobie upodobałeś. Wszystko zostało mi oddane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Podobnie nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić. Czy zwróciliście uwagę, że ta wiedza o Bogu przychodzi do nas nie na skutek naszych studiów, rozmyślań, rozważań, że my wyrywamy Bogu jakąś tajemnicę? Nie. Bóg przychodzi do nas i mówi, chcę ci coś o sobie powiedzieć. Ojcze, nikt nie wie, jak to jest między nami, między tobą a mną, tylko ty i ja. Wiedzą to ci, którym ja dam to objawienie, którym Syn zechce objawić. Czy zwróciliście uwagę, jak ważną rolę w tym naszym poznawaniu Boga zajmuje objawienie? To, że Bóg mówi do nas? To, że On do nas przemawia? Tam, gdzie włączamy naszą mądrość, intelekt i próbujemy Boga poznawać, tam od razu jesteśmy skazani na porażkę. Brakuje nam słów, definicji, modelu, wyobraźni. I kiedy próbujemy sobie Boga wyobrazić tak po ludzku, to dochodzimy do samych paradoksów, i nasza logika zaczyna się sypać. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. podobnie jak nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, któremu On, czyli Syn, chce to objawić. Ale Pan Jezus mówił jeszcze w Ewangelii według świętego Jana w 16 rozdziale wierszu 15. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, lecz powie wszystko, cokolwiek usłyszy i wam oznajmi rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam objawi. Czy zwróciliście uwagę na jedną niezwykle ciekawą rzecz? Kiedy Ojciec, Syn i Duch Święty zaczynają mówić o sobie, to jak o sobie mówią? Co robił Chrystus, będąc na ziemi? Wywyższał Ojca. Co robił Ojciec w relacjach z Synem? Wywyższał Syna. Co robi Duch Święty, kiedy przychodzi i dotyka serc ludzi wierzących? Wywyższa Boga i wywyższa Syna. To jest wzajemne obdarzanie się chwałą. To jest Bóg. Bóg, który kocha. Bóg, który jest nastawiony na to, żeby innych obdarzać czcią i chwałą. Nie koncentruje się na sobie. To jest Bóg, który kocha. A miłość ma to do siebie, że miłość cieszy się, kiedy inni są zauważeni. Chrystus wywyższa Ojca. Ojciec wywyższa Syna. Wywyższa Ducha Świętego. Duch Święty wywyższa Jezusa i wywyższa Ojca nawzajem. Taka wspólna cześć, wspólna chwała. Nie bez powodu. Apostoł Paweł powiedział do Koryntian. To byli Grecy. Oni byli bardzo wygimnastykowani intelektualnie. Dla nich nie istniały pojęcia, których nie mogą ogarnąć. Oni lubili takie łamigłówki, takie zadania logiczne. Co mówi apostoł Paweł do nich? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 3. Zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Zauważyliście? Nikt, kto jest pod działaniem Ducha Świętego, nie będzie lżył Jezusa. Ale nikt też bez pomocy Ducha Bożego nie zrozumie, kim jest Jezus Chrystus. Oczywiście tu nie chodzi o powiedzenie Chrystus jest Panem, nie chodzi o jakieś zdanie oznajmujące, ale chodzi o zdanie, które ciągnie za sobą wiarę, zaufanie. Chrystus jest Panem. A co to oznacza? Słowo Pan, greckie Kyrios, to był tytuł przynależny najwyższemu Bogu Greków, Zeusowi. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie jest w stanie zrozumieć, pojąć, że Chrystus jest Bogiem. Michał Serwet miał z tym problem. On, szczerze szukając, być może poszedł za bardzo w kierunku ludzkiej logiki. Być może za mało otworzył się na ten głos Ducha Świętego. Nie wiemy. Szczerze wierzył, szukał, ale troszkę rozminął się z tym, czego naucza Pismo Święte. Co to znaczy znać Boga? W Ewangelii Jana, w rozdziale 17, Pan Jezus powiedział tak. Ewangelia Jana, rozdział 17, wiersz 1-8. Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniałem dzieło, które mi dałeś do wykonania, a teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś. A oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. Oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Czy możemy powiedzieć o sobie, że Boga znamy? Możemy? Znacie Boga? Gdyby ktoś was zapytał, Drogi sąsiedzie, czy ty znasz Boga? Wiem, że czytasz Biblię. Znasz Boga? Czym jest znajomość Boga? Czym jest poznanie Boga? Czy chodzi o to, żeby mieć jakąś ilość informacji o Bogu? Żebyśmy mogli powiedzieć, tak, wiele razy czytałem Ewangelię Jana, wiele tekstów, które mówią Bogu, coś na temat Boga wiem. Czy to jest poznanie Boga? Czy o to chodzi? Pan Jezus mówił o ludziach, którzy staną kiedyś przed Jego Trybunałem i powiedzą, Panie, myśmy w Twoim imieniu to. Co powie Jezus? Nigdy was nie znałem. Nie znam, ale nigdy. Nigdy nic nas nie łączyło. Szok, prawda? To nie byli ludzie, którzy byli ateistami. To nie byli ludzie, którym religia była obojętna. To nie byli ci, którzy nie praktykowali. To byli ludzie, którzy coś robili dla Boga. Wypędzali demony, uzdrawiali, prorokowali. Wszystko w imieniu Jezusa, nie Buddy. W imieniu Jezusa. Co mówi Jezus? Nigdy was nie znałem. A więc z tą znajomością Boga było coś nie tak. Ja pytam sam siebie, czy znam Boga? Czy mogę powiedzieć o sobie, że Go znam? Pan Jezus przyszedł właśnie po to, żeby nam pokazać, kim Bóg jest. Jaki jest. Żebyśmy mogli Go poznać. I to nie w ferworze różnych dyskusji teologicznych, ale żebyśmy wiedzieli, że Bóg jest mój i że ja należę do Niego. Czy znam Boga? Czy wiem, kim jest? Czy Bóg działa w moim życiu? Od wieków toczą się dyskusje między trynitarzami a antytrynitarzami. Po jednej i po drugiej stronie potężna ilość cytatów biblijnych. Biblia aż trzeszcze od tych dyskusji. Ale czy to oznacza poznanie Boga? Objawiłem imię Twoje ludziom, mówił Jezus. I nie chodziło o to, że odwiedzał synagogi żydowskie i mówił, słuchajcie, wiecie, jak Pan Bóg ma na imię? Ja wam powiem. To nie tak miało być. Objawić imię Boga to znaczy pokazać, kim Bóg jest. Jaki jest? Jaki jest Jego charakter, Jego natura? Kim jest dla nas? Kim chce być? Jezus pokazał nam Boga. Powiedział, kto mnie widział? Widział Ojca. Tomaszu, tak długo jestem z wami, i jeszcze mnie nie poznałeś. Jeszcze mnie nie znasz. Czego potrzeba? Czego jest brak? W Ewangelii Jana, 14 rozdział, wiersz 6 do 10. Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Powiedział mu Jezus Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Tak długo jestem z wami. To jest paradoks, że możemy mieć w swoich dłoniach Biblię od wielu lat. Możemy ją wertować, możemy całe fragmenty tej Biblii cytować z pamięci. Możemy doskonale poruszać się po jej kartach, możemy prowadzić wiele dyskusji i może się okazać, że tak niewiele o Bogu wiemy. Co to znaczy znać Boga? Co to znaczy wiedzieć, kim jest? Jak to sprawdzić? Czy jest jakiś sposób, żeby się o tym przekonać, jak to w praktyce powinno działać? W XVI wieku w Genewie starły się ze sobą dwa nurty teologii. Stanęły naprzeciwko siebie dwie doktryny na temat Boga. Po każdej ze stron spoczęły ważkie argumenty. Po każdej ze stron stanęła gorliwość i wiara. Zastanawiam się, gdyby Chrystus w czasach Kalwina i Michała Serweta stanął pomiędzy nimi, po której stronie by się opowiedział? Jak by się zachował? Jak sądzisz, czy wziąłby płonącą pochodnię i podszedłby do tego stosu, żeby podłożyć ogień pod... Czy Chrystus odebrałby życie Michałowi Servetowi? Zabiłby go, dlatego że wierzy inaczej, że czegoś nie rozumie, że w czymś nie daje sobie rady? Popatrzcie, jak historia chrześcijaństwa jest przeorana przemocą i przelewem krwi. Ileż krwi się polało w imię Boga, gdzie ludzka gorliwość była raczej gotowa zabijać niż żyć dla Niego. Łatwiej jest zwalczać ludzi, którzy myślą inaczej, niż oddać się całkowicie wartościom, które oficjalnie wyznajemy. To jest paradoks. Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale w 1-3 wiersza powiedział: powiedziałem wam to wszystko, żebyście nie załamali się w wierze. Wyłączą was bowiem z synagogi. Przyjdzie nawet taki moment, że ci, co was będą zabijać, będą to czynić w przeświadczeniu, że oddają cześć Bogu. Będą tak postępować, gdyż nie poznali ani Ojca, ani mnie. Jeżeli jesteś gotów zabijać wszystkich tych, którzy myślą inaczej, jeżeli jesteś gotów prześladować tych, którzy mają odwagę inaczej rozumieć Biblię, to coś chyba z tobą nie tak. Jezus powiedział, że przyjdzie taki moment i on nadszedł, kiedy ludzie ufający Chrystusowi byli posyłani na śmierć przez innych ludzi, również wierzących, tylko dlatego, że między nimi istniały jakieś różnice. Co mówi Jezus? Będą tak postępować, ponieważ nie poznali Ojca, nie poznali mnie. Pozostała tylko przemoc, bezsilność wobec argumentów, z którymi ktoś sobie nie radził. Kiedy patrzę na Chrystusa, to zauważam w Nim coś niesamowitego. W jednej z książek na temat natury Chrystusa znalazłem taką myśl, która mnie osobiście podniosła ku górze. Posłuchajcie jej. Autor tej książki powiedział: Chrystus mógł głośno i odważnie nauczać, że jest Bogiem. Mógł otwarcie powiedzieć, kim jest? Pewnie, że tak. Ale on postanowił okazać swoją wielkość w czynach. Chrystus mógł na każdym miejscu, na każdym placu krzyczeć, że jest królem. Mógł? Pewnie, że tak. Ale on postanowił żyć jak król. Mógł toczyć zwycięskie dyskusje z najlepszymi teologami swojej epoki. Mógł wszystkich, mówiąc językiem takim ubiegłym, pozaginać. Mógł? Nie zabrakłoby mu argumentów. Ale on przyniósł światu swoją miłość, przeciwko której nie było żadnych argumentów. Jaką drogę dzisiaj obierzemy w naszym zwiastowaniu Boga, w naszym poznawaniu Boga? Czy będzie to droga zarozumiałości, poczucia wyższości, jakiejś cichej pogardy dla tych, którzy wierzą inaczej? Czy będzie to droga pokory i służby? Czy naszą wielkość, naszą chrześcijańską wielkość będziemy mierzyli ilością zwycięskich dyskusji, wygranych potyczek słownych? Czy będziemy wielbili Boga za to, że pozwala nam pokornie żyć każdego dnia? Czy moje poznanie Boga zasadza się na systematycznie pogłębianej wiedzy teologicznej, przepraszam, czy na codziennym doświadczeniu obecności Chrystusa? Jest takie jedno zdanie w liście apostoła Jana, które jest chyba wszystkim. Znacie je doskonale. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Jest taka historia, która mnie bardzo wzruszyła. Być może prawdziwa, nie wiem. Jest to historia pewnego mężczyzny, którego nazwisko miał Hacz. Pan Hacz prowadził spokojne, ciche życie, mieszkając samotnie w niewielkim domku. Jego sąsiedzi mówili, że żyje tylko dla siebie. Pewnego dnia, gdy pracował w swoim niewielkim ogrodzie, wszedł do niego listonosz z bombonierką w kształcie serca. Do bombonierki dołączono był mały bilecik, karteczka z napisem: ktoś cię kocha. Pan Hatch nie był w stanie się domyśleć, któż to mógłby być. Któż mógłby przysłać mu taki prezent? Ktoś cię kocha. Ktoś cię kocha. Te słowa przez cały dzień zaprzątały jego myśli. Ostatecznie pan Hatch zaczął domniemywać, że być może ma jakąś ukrytą wielbicielkę. Po czym uczynił coś, czego do tej pory nie był w stanie uczynić. Zaczął się uśmiechać. Uczynił coś jeszcze. Ubrał się odświętnie i spacerując uliczkami miasta, gdzieś tam w tłumie próbował wychwycić, któż to może być. Ktoś mnie kocha. Uśmiechał się do ludzi, witał się z nimi, a potem wpadł na pomysł, żeby przy swoim ogródku, przy płocie postawić niewielki stół, a na nim ciasteczka, coś do picia, po to, żeby ludzie, którzy przechodzą, mogli zatrzymać się, napić, poczęstować ciastkiem. Ludzie faktycznie to czynili i wokół domu pana Hatcha zaczęło się robić jakoś radośniej. Ktoś mnie kocha. Pan Hatch wyciągał swój akordeon, siadał na krześle i przygrywał, a ludzie zatrzymywali się, słuchali, uśmiechali się do niego. Było naprawdę miło. W końcu pan Hatch zapomniał już nawet o tej cichej wielbicielce i właściwie uśmiechał się do samej myśli, że ktoś go kocha. Jednak po pewnym czasie do jego drzwi zapukał listonosz i powiedział, wie pan co, to pomyłka, ja muszę zabrać tą przesyłkę. Pan Hatch ściągnął gdzieś z szafy zakurzoną bombonierkę, karteczka, na której widniał napis „Ktoś cię kocha”, bezszelestnie zsunęła się na podłogę. Pan Hatch podniósł ją, spojrzał, gorzko się uśmiechnął, a potem powiedział: od początku wiedziałem, że tak naprawdę nikt mnie nie kocha. Do pana Hatcha powrócił dawny smutek. Pan Hatch zamknął drzwi swojego domu i ponownie zaczął żyć tylko dla siebie. Jak wam się podoba ta historia? Popatrzcie, jak niewiele trzeba, żeby komuś dodać skrzydeł, żeby na czyjejś twarzy wyczarować uśmiech, żeby w czyjeś życie tchnąć odrobinę nadziei, jakąś chęć, jakiś optymizm. A jak niewiele trzeba, żeby kogoś sprowadzić do parteru i powiedzieć: twoje życie nie ma sensu. Co znaczy znać Boga? Pan Bóg mówi: jeżeli miłujesz, to znasz. Chociażby twoja teologia wymagała jeszcze wiele korekt, chociaż musiałbyś jeszcze niejedno w swoim życiu zmienić. Jeśli jesteś podobny w swoim zapatrywaniu, w swoim spojrzeniu na świat, do tego chrystusowego spojrzenia, to wiesz, to znasz, to rozumiesz. Moi drodzy, bardzo bym chciał, żeby każdy z nas mógł być dla innego człowieka siedzącego obok takim małym słoneczkiem, żebyśmy dzielili się tym, co dobre, żebyśmy sprawili, że Kościół będzie miejscem, w którym chce się być, żebyśmy byli tak jak te dzieci, które wyszły do przodu i zaczęły się do nas uśmiechać, bo one to potrafią. Robią to naprawdę po mistrzowsku. Znać Boga to nie znaczy połknąć całą Biblię. Znać Boga to nie chodzi o to, żebyśmy wyrwani ze snu mogli cytować potężne fragmenty Apokalipsy czy Księgi Daniela. To nie chodzi o to. Znać Boga to znaczy mieć serce we właściwym miejscu. Znać Boga to znaczy kochać Jego słowo, Jego wolę, Jego przekazania, ale zawsze pamiętać, że nie liczy się to, kto ma rację. Bo przecież w relacjach z nami Pan Bóg ma zawsze rację, tak czy nie? Gdyby Pan Bóg przyszedł po to, żeby nam udowodnić błąd, zrobiłby to błyskawicznie i w ten sposób. Ale Pan Bóg wstąpił pomiędzy nas, żeby powiedzieć, że jesteśmy Jego wielkim skarbem. Że czeka. Że w Jego domu jest wiele mieszkań. Dla ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. I chcę, żebyśmy o tym wiedzieli. Znać Boga to po prostu patrzeć na świat tak jak On. Chcecie spróbować? Ktoś Cię kocha. To nie jest ściema. To jest prawda. Uwierzcie w to. Amen.